hymnie polskim jest pewna nielogiczność. W drugiej zwrotce śpiewamy przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Natomiast w trzeciej zwrotce są słowa dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Logika wynikająca z geografii wskazuje, że jak już pokonaliśmy Wisłę i Wartę, to tym morzem powinien być Bałtyk. Tymczasem chodzi o Adriatyk. I dlatego Przemysław Rej, kierownik Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, zaproponował przy zmianie ustawy o wykorzystaniu symboli państwowych zamianę zwrotek.
Mazurek Dąbrowskiego jest piękną pieśnią, którą wszyscy Polacy bardzo kochają. Natomiast większy jest problem ze znajomością poszczególnych zwrotek. No pierwsza zwrotka jest generalnie w miarę dobrze znana, poza tym nieszczęsnym Póki, które się pojawia co i rusz. Z dalszymi zwrotkami jest już gorzej. Natomiast jeżeli by zapytać kogokolwiek w Polsce, co znaczą słowa, które śpiewa, by się okazało, że jest tym problem. I tutaj warto wrócić do tego, co autor miał na myśli. Trochę szkolnie to brzmi w tym momencie, ale co poeta miał na myśli? Otóż Józef Wybicki, pisząc pieśń Legionów Polskich we Włoszech, bo tak pierwotnie się utwór nazywał, zawarł w nim instrukcje dla właściwie bardzo często niepiśmiennych żołnierzy legionowych, jaśniejących im, kto dowodzi, dlaczego walczą we Włoszech, na kim mają się wzorować, ale to, co było najważniejsze, w jaki sposób z tych Włoch dotrą do Polski. I o tym mówiły zwrotka druga i trzecia pieśni Legionów Polskich we Włoszech, a u nas trzecia i druga, bo zostały zamienione kolejnością jeszcze w XIX wieku. Generalnie plan był taki, generała Dąbrowskiego, że polskie oddziały zostaną na początku z Półwyspu Apenińskiego z Włoch przetransportowane drogą morską przez Adriatyk na Bałkany i stamtąd pójdą pograniczem austriacko-tureckim na północ, docierając do południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. Jak dotrą już do tych pierwszych ziem polskich, w tym momencie zmienią kierunek i pójdą w kierunku północno-zachodnim. Wtedy też Polacy będą dołączali do nich, to też wzbudzi się coś tak kształt powstania narodowego i będą po kolei przekraczać Wisłę, Wartę i w tym momencie kończąc marsz w Wielkopolsce i na Pomorzu, wtedy cała Rzeczpospolita i to będzie wolna. Plan miał o tyle szansę powodzenia, że w tym samym momencie, kiedy Polska miała przechodzić przez tereny austriackie, Austria miała być atakowana przez armię Renu, francuską armię Renu, od strony zachodniej, więc Austria byłaby wzięta trochę w dwa ognie i bardziej by się skupiła na obronie Wiednia niż na tym, że przechodzi polski oddział, no dość duży, bo tam parę tysięcy czy kilkanaście tysięcy żołnierzy by było, ale nadal byłaby to formacja, która ma na celu szybkie przejście, a nie zdobywanie. Więc ten plan miał sens w trakcie pisania pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Co prawda dość szybko okazało się, że Francuzi podpisali traktaty pokojowe, które spowodowało, że już szybko plan Dąbrowskiego upadł, ale w pieśni, w instrukcji dla żołnierzy było to bardzo ważne, że się znalazło.
Posłuchajmy zwrotek naszego hymnu, ale w kolejności proponowanej przez kierownika Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Żołnierze przeszli więc Adriatyk i udają się w kierunku ojczyzny. A tu...
Kwestia zamiany zwrotek też wynika jakby z historii pieśni Legionów i późniejszej pieśni Jeszcze Polska nie zginęła, bo ta nazwa się pojawia jakby w późniejszym czasie. Otóż trzeba pamiętać, że pieśń została stworzona we Włoszech w 1797 roku. W tym czasie Polska nie istniała. Była podzielona pomiędzy trzech zaborców, którym wcale nie było na rękę to, żeby Polacy śpiewali jakieś pieśni, które będą głosiły o tym, że Polska nie zginęła. Wręcz odwrotnie, chodziło o to, żeby Polacy zapomnieli, że taki kraj był i mają nowych władców, nowe kraje i mają się stać czy to Austriakami, czy Prusakami, czy Rosjanami, ale przestać być Polakami. Więc siłą rzeczy ta pieśń była pieśnią wywrotową i bardzo niechętnie widzianą. Pierwsze raporty policyjne na temat tego, że Polacy śpiewają wywrotowe pieśni właśnie zaczynające od Jeszcze Polska nie umarła, pochodzą z Austrii z 1798 roku, czyli już parę miesięcy po napisaniu ta pieśń pojawia się na terenie Polski. Ale pytanie, jak ona się znalazła? Otóż pomiędzy krajem, umówmy się, że nazywamy teren zaborów krajem, a legionami, przez cały czas krążyli emisariusze. Oczywiście musieli krążyć potajemnie, bo Austriakom trochę nie odpowiadało to, że Polacy stworzyli wojsko, które z nimi walczy przede wszystkim i jeszcze tutaj mają jakieś swoje konszachty z krajem. Więc Siłą rzeczy ci emisariusze musi albo nauczyć się na pamięć, albo zapisać sobie, gdzie co usłyszeli. I ta pieśń przechodziła w kawałkach w rezultacie, przechodziła z ust do ust. I trochę metodą głuchego telefonu zmieniała swoją kolejność zwrotek, zmieniała treść. Pierwsze zapis, jaki jest drukowany, to pochodzi z 1806 roku, gdzie właśnie są cztery zwrotki i jest zamieniona kolejność. Później to się wielokrotnie zmieniało. Były wersje i sześciozwrotkowe, i czterozwrotkowe, i też z różną kolejnością zwrotek. Także to wszystko wynika z tego, że pieśń przez to, że była zakazana, nie miała jednolitej formy. Poza tym też trzeba pamiętać, że w XVIII wieku nie przykładano aż tak wielkiej uwagi do kolejności. W momencie, kiedy to nie dotyczyło już samych legionistów, to w kraju to nie było aż tak zrozumiałe i nie wszystkie aspekty pieśni były czytelne. Dlatego też w późniejszym czasie, w czasie na przykład powstania listopadowego, bardzo często podmieniano Dąbrowskiego, śpiewano marsz Dwernicki, a później był nawet Piłsudski się pojawiał w czasie I wojny światowej, czy Sikorski w czasie II wojny światowej. Pieśń ta przez cały czas żyła. Sami legioniści Dąbrowskiego, których no, trochę im na siłę wciskano, że mają się nauczyć tej pieśni i śpiewać możliwie często, zdarzało się, że przerabiali ją na swoją modłę i śpiewali na przykład, dał na przykład Bonaparte, jak rabować mamy, komentując w ten sposób to, że polskie oddziały były wykorzystane do tego, żeby ochraniać oddziały francuskie rabujące Wenecję i Rzym. Albo za twoim przewodem wszyscy zemrzemy głodem. Po tym, jak rząd lombardzki czy Republiki Alpińskiej, bo tam w zależności od okresu różnie się nazywały te republiki włoskie, niekoniecznie był zainteresowany zaopatrywaniem w odpowiedni sposób wojska, więc rzeczywiście to, co w popiołach można zobaczyć czy przeczytać, to właśnie jest bardzo prawdziwy obraz legionów, które często były obdarte i często były głodne.
Czy w tej ustawie będzie zapisane, ile zwrotek ma hymn? Czy właśnie tak historycznie biorąc 6, czy może takiej skróconej wersji 4?
Nie. Znaczy nie, ale tak. To znaczy, w ustawie jest podana treść hymnu. Całego. To znaczy 4 zwrotek. Bo hymnem Rzeczpospolitej jest Mazurek Dąbrowskiego mający 4 zwrotki. Te 2 zwrotki, które wypadły jeszcze w XIX wieku z pieśni legionów polskich we Włoszech, wynikały też z zaszłości historycznych i z działań cenzury francuskiej przede wszystkim. Natomiast w ustawie jak najbardziej jest podany cały tekst hymnu, razem z harmonizacją muzyczną, także jest dokładnie informacja, co ma być śpiewane i jak ma być śpiewane.
No właśnie teraz porozmawiajmy o tym, jak ma być śpiewane, ponieważ tonacja, która w tej chwili jest w hymnie, jest dość wysoka, no i nie wszyscy potrafią zaśpiewać.
Tak, szczególnie osoby mające niski głos mają z tym problem, ale tutaj z jednej strony zmartwię, z drugiej strony ucieszę. To znaczy, tonacja się nie zmieniła, ale pojawił się zapis pozwalający na wykonanie w innej tonacji. Także jak najbardziej będzie można śpiewać trochę niżej, co ratuje właśnie wszystkich mających niższy głos. Już nie mówiąc o tym, że generalnie w tej najwyższej tonacji bardzo trudno jest poprawnie zaśpiewać hymn i właśnie poza osobami, które są wyedukowanymi zawodowymi wokalistami, to jest to bardzo trudne.
No, mamy przykłady różnych osób, które zaśpiewały bardzo wysoko ten hymn. On brzmi wręcz nienaturalnie w tym momencie. No, jak sobie radzili na przykład w przeszłości?
Znaczy tutaj muzykolodzy twierdzą, że co kilka pokoleń tonacja głosów się obniża. I to jest jeden z elementów, że generalnie w XVIII wieku jednak ludzie mieli trochę wyższe głosy niż w tej chwili. Druga rzecz, że istnieje hipoteza, że aktualna tonacja została wzięta z zapisu z pozytywki, która automatycznie ma dość wysokie zapisy i stąd w tej chwili tak wysoko śpiewamy. A trzecia sprawa jest taka, że trzeba brać pod uwagę, że legioniści jak śpiewali, to można powiedzieć, że ryczeli to, bo to było wojsko, które szło, było zmęczone i śpiewali tak, jak każdy umiał. Co prawda w XVIII wieku generalnie ludzie lepiej śpiewali niż w tej chwili, bo nazwijmy to śpiew towarzyszył każdej chwili Polakom, zresztą nie tylko Polakom. W tej chwili raczej słuchamy muzyki niż sami śpiewamy. To wszystko wpływało na to, że ta tonacja jest tak wysoka. I w tym momencie w ustawie jest ukłon pozwalający na wykonanie niżej. W ustawie zostaje zmieniony kolor barw narodowych, zmieniony, właściwie doprecyzowany. Został wybrany karmazyn jako odcień czerwieni, która ma być polską czerwienią. To, co jest istotne, że dotychczasowa ustawa z 80 roku stosowała zapis w systemie cielów, który jest systemem właściwie nieprzekładalnym na współczesne systemy tonalnych barw, co powoduje, że nie ma możliwości w tym systemie uzyskania jednolitej barwy na różnych materiałach. I stąd gdyby wydrukować czy stworzyć wedle tego systemu polską flagę czy polskie barwy na kilku różnych rzeczach, by się okazało, że mamy od sasa do lasa, tak?
To już bardzo różne kolory.
Tak. I tutaj była idea taka, żeby stworzyć pewną standaryzację, tak żeby czerwień była zawsze tą samą czerwienią. Czy ten kolor jest ładniejszy, czy gorszy, to jest kwestia już gustu. Natomiast ważne jest to, że będzie wreszcie jeden konkretny i nie będzie tutaj problemów, że ktoś jest pomarańczową flagą, a ktoś z ciemnobordową. Drugą sprawą, która się zmieniła, to też jest biel się zmieniła, bo zgodnie z ustawą z 80 roku biel nie była śnieżnobiała, tylko była to srebrnobiała, co oznaczało, że ta biel była taka lekko przybrudzona jakby i gdy dobrze była wykonana flaga, wyglądała jakby ta flaga była brudna. Teraz będzie śnieżnobiała, więc już nie będzie żadnych dyskusji, będzie najbielsza możliwa.
A orzeł?
Z orłem było najwięcej dyskusji chyba i najwięcej kontrowersji. Tutaj nie braliśmy w tym najmniejszego udziału, więc mogę powiedzieć tylko jako osoba z boku zajmująca się symbolami narodowymi. Problem jest taki, że orzeł dotychczasowy, zaprojektowany przez profesora Kamińskiego w 1927 roku, był orłem, czy jest orłem trójwymiarowym. A do tego zaprojektowany tak, że był wpisany w okrąg, nie na tarczę. W efekcie ten orzeł ma bardzo dużo płcieni. Jest taki test, który się robi przy wszystkich logotypach współcześnie, że się jest mniejsza. Jak się zmniejszy naszego orła, to on wygląda trochę jak taka puchata kulka. Jest bardzo nieczytelny, staje się jego obraz. Tworząc logotypy, stara się je upraszczać i robi się stosunkowo proste, tak żeby nie było zbyt dużo elementów zaciemniających. I tak też zrobiono z tym nowym projektem orła, pana Bąka, który jest orłem dwuwymiarowym, nie trójwymiarowym. Ma poprawione bardzo techniczne rzeczy. Korona będzie miała prześwity zrobione, bo korona gotycka składająca się z liści akantu powinna mieć prześwity, żeby było widać, że są liście akantu, a nie taka zalana czapka, bo w tej chwili trochę tak to wygląda. Tutaj oczywiście pojawiały się pomysły, żeby korona była zamknięta skrzyżem, natomiast to zostało odrzucone i będzie taka korona, jak była bez zmian. Poprawione zostaną skrzydła tak, żeby były symetryczne, bo tego nie widać na pierwszy rzut oka, natomiast w aktualnym orle te skrzydła się między sobą troszeczkę różnią. Orzeł już nie będzie miał pomalowanych samych pazurów, tylko będzie miał złote szpony do opierzenia. Zresztą zgodnie z zasadami heraldyki. Będzie linia idąca, pokazująca kontur orła, także też będzie bardziej czytelny. I w sumie to są praktycznie wszystkie zmiany, jakie są. To są wszystko zmiany takie bardzo mocno techniczne. Też chodzi o to, żeby, jak się teraz przejdzie po urzędach, to właściwie każdy urząd ma orła trochę innego.
Chodzi o pewną standaryzację.
Tak, to spójrzmy, jak poważnie podchodzą do kwestii swojego logotypu wszystkie korporacje międzynarodowe. Tak zwany CVI, czyli Corporate Visual Identity, czy księga znaku jest rzeczą, ma się największą świętością w każdej z tych firm i nie można użyć tego znaku niezgodnie. U nas z kolei, najważniejszy symbol, jakim jest orzeł czy barwy narodowe, nie mają takiej księgi. Taka księga w efekcie tej ustawy ma powstać, tak żeby właśnie można było stosować, wiedzieć jak zastosować symbole narodowe w zależności od okoliczności i materiału.
Kolejnym elementem, który ta ustawa ma wprowadzić, to jest kokarda narodowa. Do tej pory takiego zapisu nie było.
Tak, ustawa przywraca bardzo stary symbol narodowy, jakim jest kokarda narodowa. Kokardy na początku służyły jako element stroju XVIII-wiecznego, gdzie służyły temu, były zakończeniem szpili przypinającej kapelusz do peruki. Stąd się wzięły, ale w pewnym sensie zaczęto stosować różnego typu barwy, manifestując swoje poglądy polityczne, czy generalnie poglądy. W XIX wieku to już kokarda narodowa stała się tak charakterystycznym elementem symbolizującym konkretne nacje, że mówiono o kokardzie polskiej, mówiono o kokardzie francuskiej itd., itd. Gdy Sejm Polski w czasie powstania listopadowego 7 lutego 1831 roku ustanawiał barwy narodowe polskie, to właśnie ustanawiał barwy kokardy narodowej, nie flagi, bo fladze wtedy jeszcze nikt nie mówił, ale właśnie kokardy narodowej. Ta kokarda jakby wróciła do życia już kilkanaście lat temu. Prezydent Komorowski, na początku nazywając kotylionem niepoprawnie, później kokardą narodową, przywrócił jakby tradycję stosowania kokard, a w tej chwili ona awansuje z powrotem do symbolu narodowego.
Muszę przyznać, że często 11 listopada ja taką kokardę, bądź też kotylion, przypinam sobie do ubrania.
Kotylion to 11 listopada pod warunkiem, że jest się na balu, bo kotylion jest balowy, a kokarda jest narodowa. Taka jest różnica, więc nie należy mówić o kotylionie w takiej sytuacji, tylko o kokardzie narodowej.
Czyli dzisiaj przypinamy kokardę narodową do piersi.